Lekcja piąta. 4 listopada. Wymówki, aby uniknąć misji. Sobota po południu. 28 października. Tekst pamięciowy. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł, kogo poślę? I kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. Księga Izajasza 6:8. Nie każdy, kto został powołany do misji, był tak uległy jak Abraham. Jonasz to przykład krnąbrnego misjonarza, przeczytaj Księgę Jonasza. Bóg powołał Jonasza, by ogłosił sąd nad Niniwą, stolicą Asyrii. To miasto, leżące na terenie obecnego Iraku, znajduje się w odległości 900 km od Jerozolimy. W czasach Jonasza wędrówka z Jerozolimy do Niniwy trwała aż miesiąc. Jonasz nie tylko nie chciał się tam udać, ale zbiegł w przeciwną stronę. Dotarł do portowego miasta Jaffy i wyruszył na pokładzie statku do Tarszyszu leżącego na południu obecnej Hiszpanii. Ponad 3200 km żeglugi oznaczały, że Jonasz miał spędzić co najmniej miesiąc na statku. Obawiając się narazić na gniew króla Asyrii, miesiąc, którego potrzebował, by dotrzeć do Niniwy, Jonasz postanowił spędzić na ucieczce jak najdalej od Niniwy. Dlaczego prorok Boży postanowił zrobić coś takiego? Asyryjczycy Niniwczycy nie byli dobrymi ludźmi. Wyróżniali się okrucieństwem i bezwzględnością, którym dawali liczne dowody, między innymi najeżdżając Izraela i Judeę. Mimo to Bóg nakazał Jonaszowi udać się do Niniwy i ogłosić sąd nad tym miastem występku. Słowa tego nakazu są podobne do tych, jakimi Bóg posłużył się w kontekście Sodomy i Gomory w pierwsza księga Mojżeszowa 18:20-21. Jednak, jak możemy się przekonać, Jonasz przejawiał postawę daleką od postawy Abrahama. Czego możemy się nauczyć z postawy Jonasza i wymówek, jakimi usiłował usprawiedliwić odrzucenie misji, do której został powołany? Niedziela. 29 października. Nasze wymówki, lęk. Co te fragmenty Starego Testamentu mówią o Niniwie i postawie Asyryjczyków wobec Izraelitów? Jak nastawienie to mogło wpłynąć na decyzję Jonasza, by uciec do Tarszyszu, zamiast udać się do Niniwy? Przeczytaj Księga Nachuma 1:1. Wyrocznia o Niniwie. Księga Widzenia Nachuma z Elkosz. Księga Nachuma 3:1-4. Biada krwawemu miastu. Wszystko w nim jest oszustwem, pełno w nim łupu, nie ma końca grabieży. Słuchaj. Trzask bicza. Słuchaj. Stukot kół, tętent koni i podskakujące rydwany. Rumaki stają dęba, iskrzą się miecze, lśnią dzidy, jest wielu zabitych, dużo trupów, bezkresna ilość zwłok, potykają się o trupy. Z powodu wielkiej rozpusty nierządnicy, powabnej, uroczej, czarownej, oszałamiającej narody swoim nagim ciałem a ludy swoimi czarami. Druga Księga Królewska 17:5-6. Po czym król asyryjski najechał cały kraj, ruszył na Samarię i oblegał ją przez 3 lata. W 9 roku panowania Ozeasza król asyryjski zdobył Samarię, uprowadził Izraela do Asyrii i osadził ich tam w Halach i nad Chaborem, rzeką Gozanu i w miastach medyjskich. Druga Księga Królewska 19:32-37. Przeto tak mówi Pan o królu asyryjskim, nie wkroczy on do tego miasta, ani nie wypuści na nie strzały, ani nie wystąpi przeciwko niemu starczą, ani nie usypie przeciwko niemu szańca. Drogą, którą przyszedł, powróci, a do miasta tego nie wkroczy, mówi Pan. I osłonię to miasto, i ocalę przez wzgląd na Ciebie i przez wzgląd na Dawida, mego sługę. I stało się tej samej nocy, że wyszedł anioł pański i pozbawił życia w obozie asyryjskim 185 tysięcy. Następnego dnia rano oto wszyscy oni same trupy pomarli. Toteż Sancheryb, król asyryjski, zwinął obóz i wyruszywszy powrócił, i zamieszkał w Niniwie. A gdy oddawał pokłon w świątyni Nisrocha, swojego boga, zabili go Adrammelek i Szareser, jego synowie, po czym uszli do ziemi Ararat. Władzę królewską zaś objął po nim jego syn Sarhaddon. Powodem, dla którego Jonasz nie chciał pójść do Niniwy, mógł być po prostu zwyczajny lęk. Asyryjczycy byli okrutnymi wrogami Izraelitów, a Niniwa była ich stolicą, siedzibą króla. W czasach podzielonego Izraela jednym z największych miast starożytnego świata była Niniwa, stolica Asyrii. W czasach największego rozkwitu Niniwa była siedliskiem zbrodni i nikczemności. Natchnione pisma przedstawiają ją jako krwawe miasto kłamstwa i łupiestwa pełne. W języku symboli prorok Nahum przedstawił Niniwę jako okrutnego i drapieżnego lwa. Bo kogóż nie dotykało ustawicznie twoje okrucieństwo? Księga Nahuma 3:19 pytał. Niniwa była wielkim miastem, jak na tamte czasy. Historycy zanotowali, iż asyryjski król Sanheryb znacznie rozbudował miasto. Za jego panowania wzniesiono m.in. ogromny pałac, którego wymiary także dzisiaj mogą przyprawiać o zawrót głowy. Mierzył on 503x242 metry i zawierał co najmniej 80 komnat. Sanheryb polecił także wybudować 18 kanałów doprowadzających wodę do miasta. Najdłuższy z kanałów mierzył 65 kilometrów, a jego budowa była nie lada przedsięwzięciem. Jednak mimo tych wszystkich osiągnięć technicznych Asyryjczycy byli znani głównie z okrucieństwa. W opisie zdobycia Babilonu Sanheryb chełpił się, iż wypełnił ulice ciałami mieszkańców miasta. Jego żołnierze mordowali każdego, kto wpadł im w ręce, bez względu na wiek i płeć. Płaskorzeźby odkryte podczas wykopalisk przedstawiają sceny okrutnych mąk zadawanych jeńcom ćwiartowanym i nabijanym na pal. Mało kto miałby ochotę zadawać się za Syryjczykami, a tym bardziej narazić się na ich gniew. Możemy sobie wyobrazić, jak przemierzając ulicę Niniwy i wołając do jej mieszkańców, Jonasz drżał z przerażenia i spodziewał się najgorszego. Czytając historię Jonasza, nierzadko wyrażamy dezaprobatę dla niego, iż ulegając lękowi, usiłował sprzeciwić się Bożemu nakazowi. Rzadko próbujemy sobie uświadomić, że sami postępujemy podobnie. Zamiast bowiem kierować się wolą Boga, pozwalamy, by kierował nami lęk. Przypomnij sobie sytuację, w której poczułeś wyraźnie, że Bóg nakazuje ci zrobić coś, czego lękałeś się zrobić. Czego nauczyłeś się z tego doświadczenia? Poniedziałek, 30 października. Nasze wymówki, fałszywe poglądy. Gdy na morzu rozszalała się burza, Jonasz przyznał się do winy. Zobacz Księga Jonasza 1:1-12. Jonasza, syna Amittaja, doszło słowo Pana tej treści, wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec sprzed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do Jaffy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu. I zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga, sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś zszedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i tak rzekł do niego, dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy, i rzekł jeden do drugiego, szybko. Rzućmy losy, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. Wtedy rzekli do niego, powiedzże nam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście, jakie jest twoje rzemiosło, skąd pochodzisz, jaki jest twój kraj i z którego ludu jesteś? I odpowiedział im, jestem Hebrajczykiem, czczę Pana, Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli i dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im to był powiedział, rzekli do niego, dlaczego to uczyniłeś? Nadto rzekli do niego, co poczniemy z tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas, bo morze, im dłużej, tym bardziej się burzy? Wtedy rzekł do nich, weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Jego postawa świadczy o tym, jaki światopogląd i jakie zrozumienie Boga czy bogów miano w tamtych czasach. Otóż wierzono wówczas, że różni bogowie rządzą poszczególnymi krainami, zaś morze uważano za pełne chaosu królestwo demonów. Zgodnie z poglądami wyznawanymi przez marynarzy należało złożyć ofiarę, by uśmierzyć gniew tych istot. Choć Jonasz był Hebrajczykiem, najwyraźniej w jakimś stopniu podzielał ten tradycyjny światopogląd. Co wersety te mówią o tym, jak Jonasz rozumiał Bożą opatrzność? Przeczytaj Księgę Jonasza 2:2-4 i 8-10. I modlił się Jonasz do Pana, swojego Boga, z wnętrzności ryby, mówiąc, wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi, z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Wrzucił mnie na głębie pośród morza i porwał mnie wir, wszystkie Twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana, i tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego, lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem, spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Choć Jonasz uciekał z kraju, którego mieszkańcy uważali Jahwe za swojego Boga, przekonał się w niełatwy sposób, że nawet w obcych krajach władza Jahwe się nie kończy. Wichry i fale należą do Boga. Morskie stworzenia także. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Księga Psalmów 24:1. Serce Jonasza zwróciło się do władcy lądów i mórz. Prorok wyznał swoją winę i został ocalony. My także mamy pewne błędne pojęcie o Bogu i Jego oczekiwaniach wobec nas. Jednym z takich błędnych poglądów jest to, że Bóg pragnie, byśmy całą naszą uwagę skupili na własnym zbawieniu i odcięli się od bezbożnego świata, który nas otacza. Choć mamy zachowywać siebie niesplamionym przez świat, list Jakuba 1:27, to jednak naszym najważniejszym celem powinno być niesienie Bożych błogosławieństw i nadziei tym, którzy ich potrzebują. Innym nieporozumieniem, które powstrzymuje nas od przyjęcia Bożego powołania do misji, jest przekonanie, że sukces misji zależy od nas. Prawda jest jednak taka, że nie jesteśmy w stanie nikogo uratować, podobnie jak Jonasz nie był w stanie uratować mieszkańców Niniwy. Zdarza się, że ci, którzy uczestniczą w misji, wyrabiają w sobie mentalność zbawicieli. Jednak musimy pamiętać, że naszym zadaniem nie jest zbawianie ludzi, ale współdziałanie z Bogiem w Jego dziele zbawienia. My możemy jedynie wydawać świadectwo, chwaląc Boga za to, jak nas zmienia, ale jedynie Bóg jest w stanie pociągnąć ludzi do siebie. My możemy siać ziarno prawdy, ale tylko Bóg może nawracać serca. Niestety, zdarza nam się mylić naszą rolę z rolą Boga, a to w większości przypadków wystarczy, by szukać wymówki dla zaprzestania wydawania świadectwa. Owszem, Bóg posłużył się Jonaszem, ale to Bóg, a nie Jonasz, nawrócił mieszkańców Niniwy. Zdobywanie ludzi dla Chrystusa jest trudne, a o własnych siłach po prostu niemożliwe. Jak możemy się nauczyć pozwalać Bogu zdobywać ludzi dla Niego i posługiwać się w tym dziele nami jako Jego świadkami? Wtorek, 31 października. Nasze wymówki, niedogodności. Przeżycia Jonasza we wnętrzu wielkiej ryby. Zobacz drugi rozdział Księgi Jonasza były dramatycznym pokazem miłości i miłosierdzia Boga, a modlitwa Jonasza świadczy o tym, że zrozumiał on Boże przesłanie miłości. Jednak nawet to niesamowite doświadczenie z Bogiem nie zmieniło od razu jego dawnych nawyków myślowych i postaw, choć posłusznie udał się on teraz do Niniwy. Przeczytaj trzeci rozdział Księgi Jonasza. Jak Niniwczycy zareagowali na przesłanie głoszone przez Jonasza? Jaka nauka płynie z tego dla nas w kwestii składania świadectwa? Księga Jonasza 3:1-10. Słowo Pana tej treści powtórnie doszło Jonasza, wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuję. Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy, według słowa Pana. A Niniwa była bardzo wielkim miastem, na 3 dni drogi pieszej. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę 1 dnia, i wołał tak, jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosiennice, wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i oblókł się we włosiennice, i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz: ludzie i zwierzęta, bydło i owce niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą w łosiennice, zarówno ludzie jak i bydło, i niech żarliwie wołają do Boga, niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia, własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu, i nie zginiemy. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich, i nie uczynił tego. Jakiekolwiek były osobiste uczucia Jonasza żywione wobec Asyryjczyków, ogłosił on to, co Bóg mu polecił przekazać. Przesłanie odniosło niesamowity skutek. Mieszkańcy Niniwy byli wstrząśnięci i okazali skruchę. Owszem, Jonasz przeszedł szereg przykrych doświadczeń, aż wreszcie zrobił to, czego początkowo nie chciał zrobić, ale gdy wreszcie to zrobił, przyczyniło się to do chwały Bożej. W ten sposób misja Boża jest niesiona na barkach tych, którzy są gotowi do poświęceń, nawet jeśli zdobywają się na nie z trudem. Nasze osobiste interesy muszą ustąpić miejsca Bożej trosce o zgubionych ludzi. Podobnie jak to było z Jonaszem, my także czasami żywimy uprzedzenia, które sprawiają, że dystansujemy się od pewnych ludzi czy grup. Aby rozprawić się z naszymi uprzedzeniami, musimy okazać pokorę. Misja wymaga także czasu i energii emocjonalnej. Inwestowanie w cudze dobro i okazywanie troski bliźnim może być wyczerpujące. W czasach, gdy jesteśmy dostatecznie zestresowani własnym życiem i swoimi problemami, oferowanie emocjonalnego wsparcia innym ludziom może być ponad nasze siły. Zaangażowanie w misję nierzadko wymaga także zmiany naszego podejścia do pieniędzy i sposobu ich używania. Misja pociąga za sobą koszty związane z troską o ludzi, wydatki na zakup publikacji i materiałów ewangelizacyjnych oraz opłaty usług pozwalających nam zaoszczędzić czas na pracę misyjną. Z misją wiążą się więc środki finansowe. Każda forma działalności misyjnej wymaga od nas ofiarności. Dobra nowina jest taka, że wbrew wadom i brakom Jonasza Bóg z mocą posłużył się nim, by doprowadzić do skruchy mieszkańców Niniwy. Niestety, sam Jonasz postanowił nie uczestniczyć w błogosławieństwie niebiańskiej radości. Jakiej ofiary czy gotowości do niej Bóg żąda od ciebie w imię głoszenia Jego miłości bliźnim? W jakim stopniu ufasz Mu, iż wypełni On obietnicę ubogacenia cię w odpowiedzi na twoją ofiarną służbę? Środa, 1 listopada. Nasze wymówki, krępujące konfrontacje. Ach, Panie! Czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu, wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Księga Jonasza 4:2. Jakaż piękna modlitwa Jonasza. Czy na pewno? Przeczytaj 4 rozdział Księgi Jonasza. Co było nie tak z Jonaszem? Księga Jonasza 4:1-11. Jonaszowi bardzo się to nie podobało, także się rozgniewał. I modlił się do Pana, mówiąc: ach, Panie! Czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu, wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. A Pan odpowiedział: czy to słuszne, tak się gniewać? Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od miasta, i zrobił sobie tam szałas, i usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co będzie się dziać w mieście. A Pan, Bóg, wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem, dawał cień jego głowie i osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. I Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. Lecz nazajutrz z pojawieniem się zorzy wyznaczył Bóg robaka, który podgryzł krzew rycynowy, także usechł. A gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza, także omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc: lepiej mi umrzeć niż żyć. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza: czy to słuszne, tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział: słusznie jestem zagniewany, i to na śmierć. A Pan rzekł: Ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś. Wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął, a ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła. Jonasz tak bardzo nienawidził ludzi, do których Bóg go posłał, że wolał umrzeć niż znosić fakt, iż zapowiedziana zagłada Niniwy nie ziściła się. Jonasz był święcie przekonany, że Niniwa podzieli los Sodomy i Gomory. Miał nadzieję, że Bóg dokona sądu nad znienawidzonymi Asyryjczykami. Gdy to się nie stało, światopogląd Jonasza został poddany niszczącej próbie, a Jonasz życzył sobie śmierci, bo wydawało mu się, że jego życie straciło sens. Po raz drugi Bóg skonfrontował się z prorokiem nie przy pomocy słów, ale przy pomocy doświadczenia. Światopogląd nie kształtuje się w jednej chwili. Nie zmienia się też pod wpływem jednej informacji. Światopogląd kształtuje się i zmienia stosownie do życiowych doświadczeń oraz ich interpretacji i wyjaśnień. Nowe doświadczenie, jakie Bóg dał Jonaszowi, miało pomóc mu zrozumieć błędne założenia jego dotychczasowego światopoglądu. Bóg sprawił, że w miejscu, w którym zatrzymał się Jonasz, w ciągu jednego dnia wyrosła w nadprzyrodzony sposób roślina na tyle duża, że dawała dość cienia, by ochronić go przed prażącym słońcem. Jonasz ucieszył się z tego niezwykłego zdarzenia, ale nie dbał o to, by wyrazić wdzięczność Bogu, który dokonał cudu. Zamiast uznać to za przejaw niezasłużonej łaskawości ze strony Boga, Jonasz postrzegał cud jako zapłatę należną za dobre uczynki. Zatem gdy roślina uschła, Jonasz rozgniewał się i stracił poczucie własnej wartości do tego stopnia, że znowu zaczął życzyć sobie śmierci. Po tym doświadczeniu Bóg przemówił do niego słowami łagodnej nagany, by pomóc Jonaszowi zrozumieć, jak niemądre było z jego strony cenić jeden krzew bardziej niż tysiące mieszkańców Niniwy i należących do nich zwierząt, żywych i czujących istot. Księga Jonasza nie kończy się opisem skruchy proroka. Pozostaje niedokończona, jakby autor chciał pozostawić nam napisanie zakończenia. Co zrobimy z Bożą troską o bezbożników, tyranów i innych grzeszników zamieszkujących naszą planetę? Czwartek, 2 listopada. Oto jestem, poślij mnie. Historia Jonasza jest niesamowita. Fakt, iż Bóg był w stanie ocalić mieszkańców Niniwy dzięki słabemu świadectwu proroka, uświadamia nam, że nasza rola w dziele Bożym jest jedynie pomocnicza. Tylko Bóg może przekonywać i nawracać serca. Powinniśmy pamiętać o tym, że Bóg potrzebuje tylko uległych i pokornych posłańców, którzy pójdą tam, dokąd On ich pośle. Jakie jest zasadnicze przesłanie tego fragmentu księgi? Przeczytaj Księga Izajasza 6:1-8. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł, 2 zakrywał swoją twarz, 2 zakrywał swoje nogi i na 2 latał. I wołał jeden do drugiego, święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem, biada mi. Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust, i rzekł, oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł, kogo poślę? I kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. Wówczas usłyszałem głos Pana, pytał, kogo poślę? Kto nam pójdzie? Odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. Powołanie zostało skierowane. Bóg czeka na ochotników. Mamy odpowiedzieć na to powołanie, poddając się Jego prowadzeniu, słuchając Jego głosu i okazując posłuszeństwo Jego poleceniom. Historia Jonasza świadczy o miłości Boga do ludzi, którzy żyją tam, gdzie nie mają dostępu do wiedzy o Jego miłości ani nie słyszą Jego głosu. Jak Bóg litował się nad mieszkańcami Niniwy, tak lituje się nad milionami mieszkańców współczesnych miast, w których beton i szkło wyparły drzewa i kwiaty, a ciągły hałas sprawia, że trudno cokolwiek usłyszeć. O mieszkańcach Niniwy Bóg powiedział, że nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe. Księga Jonasza 4:11. Bóg potrzebuje posłańców, którzy zaniosą Jego przesłanie nadziei ludziom przytłoczonym tempem i mozołem codzienności. W księdze Izajasza 6:8 jej autor usłyszał pytanie, i kto tam pójdzie? Izajasz odpowiedział, poślij mnie. A jak ty odpowiesz? Wyzwanie, na nowej stronie w swoim dzienniku modlitewnym sporządź listę 10 osób, o których wiesz, że są niewierzące. Nazwiemy ich twoimi uczniami. Jeśli to możliwe, wymień te osoby z imienia. Miej tę listę pod ręką i przez resztę kwartału módl się codziennie za każdego z tych 10 uczniów. Módl się, by Bóg pomógł ci zaprzyjaźnić się z tymi, którzy są tylko twoimi znajomymi. Módl się, byś mógł rozwinąć głębszą i bliższą przyjaźń opartą na zaufaniu z tymi, którzy są tylko twoimi kolegami. Pogłębiając więzi z nimi, uważnie obserwuj i słuchaj, abyś mógł dostrzec ich szczególne potrzeby, bolączki i cierpienie. Módl się, by Bóg wyszedł naprzeciw ich potrzebom. Dodatkowe wyzwanie. Wybierz jedno miasto w pobliżu twojego miejsca zamieszkania i jedno miasto w jakiejś odległej części świata. Zacznij się modlić za mieszkańców tych miast. Proś Boga, by posłał tam adwentystycznych misjonarzy głoszących prawdę na obecny czas, prawdę o rychłym powtórnym przyjściu Jezusa. Piątek, 3 listopada. Do dalszego studium. Ellen White kierowała mocne ostrzeżenie do tych, którzy zmagali się z przyjęciem powołania do wydawania świadectwa o Jezusie ludziom, wśród których żyli. Wymówki tych, którzy nie wykonują tej pracy, nie zwalniają ich z odpowiedzialności. Jeśli zaniedbują tę pracę, to lekceważą duszę, za które Chrystus umarł. Lekceważą odpowiedzialność nałożoną na nich przez Boga, więc w księgach nieba zostają zapisani jako niewierni słudzy. Czy sługa działa tak jak jego Pan, będąc wsparciem i błogosławieństwem dla innych, skoro uchyla się od niesienia pomocy potrzebującym? Ci, którzy unikają osobistego zaangażowania w relacje z ludźmi, stają się egocentryczni i potrzebują doświadczenia łączności z braćmi i siostrami, aby mogli zrozumieć swój duchowy stan i nauczyć się karmić trzodę Bożą, wydzielając właściwy pokarm potrzebującym. Ci, którzy zaniedbują tę pracę, potrzebują moralnej odnowy, aby zrozumieć, że nie wykonywali swoich obowiązków w dziele Bożym. Choć są to bardzo mocne słowa podkreślające znaczenie, jakie Bóg przywiązuje do misji, nie zostaliśmy pozostawieni bez nadziei. Wraz z otrzymanym zadaniem na Jonasz uspoczęła ogromna odpowiedzialność. Ten, który polecił mu iść, był jednak w stanie wesprzeć swego sługę i zagwarantować mu powodzenie. Gdyby prorok okazał bezwarunkowe posłuszeństwo, oszczędziłby sobie wielu gorzkich doświadczeń i otrzymałby obfite błogosławieństwo. Jednak w godzinie rozpaczy Pan go nie opuścił. W wyniku kolejnych doświadczeń i niesamowitych zrządzeń opatrzności zaufanie proroka do Boga oraz jego wiara w zbawczą moc Pana miały zostać na nowo rozbudzone. Podobnie jak to się stało z Jonaszem, czasami dochodzimy do wniosku, że łatwiej jest wymawiać się niż zaangażować w misję. Nasze wymówki mogą być motywowane różnymi rzeczami, ale nasze powołanie do misji jest nie mniej konkretne niż powołanie Jonasza. Ostatecznie liczy się to, jak odpowiemy na to powołanie. Pytania do dyskusji. 1. Jakich wymówek zwykle używasz, gdy jesteś kuszony, by nie zaangażować się w misję? Co jest twoją Niniwą? 2. Pomyśl, jak cenna jest prawda, która została przekazana nam, Adwentystom Dnia Siódmego. Pomyśl, jakim błogosławieństwem jest dla ciebie poznanie tej prawdy. Co powstrzymuje cię od dzielenia się z bliźnimi tą cenną prawdą? 3. Jak możesz się nauczyć dzięki łasce Bożej pokonywać lęk przed wydawaniem świadectwa i przed misją?